Sztuczna inteligencja, AI, jeden z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się obszarów technologii. Wpływ sztucznej inteligencji na nasze życie staje się coraz bardziej zauważalny. Jest ona nieodłącznym elementem naszej codzienności. W paśmie AI Lab SG Chat rozmawiamy o różnych obszarach, gdzie mają zastosowanie nowoczesne technologie, transformacja cyfrowa i robotyzacja, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją. Zaprasza Karolina Kazoń.
Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jerzy Surma, jestem profesorem w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. Kolejny odcinek SG Chatu i dla mnie wielka frajda, że mogę przywitać tutaj w murach Szkoły Głównej Handlowej Sebastiana Kondrackiego, twórcę Spichlerza, no i w tle chyba najbardziej rozpoznawalne dziecko tego projektu, czyli nasz polski duży model językowy Bielik. Więc Sebastianie, bardzo miło, że tutaj jesteś z nami.
Dzień dobry Państwu, witam również serdecznie.
Super. Ja pamiętam, jak wszedł na rynek ChatGPT, tam jesienią 2022, to gdzieś po roku, OpenAI razem z profesorem Danielem Rockiem z Wharton School of Business popełnili taki bardzo ciekawy paper i badanie na temat wpływu modeli językowych na rynek pracy. I jest taki bardzo słynny tytuł tego artykułu, że GPTs are GPT, tak? Czyli że generatory są general purpose technology, czyli taką technologią ogólnego użytku, tak jak internet czy energia elektryczna. Czy twoim zdaniem to mamy do czynienia z takim zjawiskiem?
Powiedziałbym, że tak. Może bym jednak tu rozszerzył, że w ogóle generatywna sztuczna inteligencja, mimo że ona ma nazwę generatywna i nam się już tu ogranicza, że tylko generowanie, ale jednak te duże modele, nie tylko językowe, ale już multimodalne, rzeczywiście powodują, że ten obszar zastosowań jest przeogromny, że one nam wkraczają bardzo mocno. Jest też tak... Ta duża demokratyzacja, to trochę jak właśnie z internetem. Nie, że internet był tylko i wyłącznie dla na przykład ośrodków naukowych albo dla technologów, tylko nagle internet wkroczył i zaczęły go używać osoby nietechniczne, zaczęły używać go uczniowie i w takich różnych elementach, nie tylko biznes, ale też praca, to znaczy też rozrywka, też nauka, edukacja. Wydaje mi się właśnie, że może nie GPT, ale właśnie ta generatywna sztuczna inteligencja i wszystko, co idzie z dużymi modelami, bo to są też różne te technologiczne nowinki, osadzenia, embeddingi, właśnie ta multimodalność, że możemy dać już nie tylko tekst, ale zdjęcie i zaczyna analizować system, a bardziej, bo tu właśnie analiza to już jednak biznes, a bardziej my możemy podyskutować o tym zdjęciu. On może nam wyjaśnić humor na przykład, on może nam podać przepis na coś i wygenerować do tego zdjęcie. To powoduje, że to nie tylko jest dla technologów, nie tylko dla biznesu, ale po prostu może być wszędzie.
Tak, tak, dokładnie. Ja myślę, że zanim przejdziemy już do rozmowy bezpośrednio o Bieliku, to ja podejrzewam, że większość nas słuchających no dobrze kojarzy ChatGPT, tak? On się tam pojawił w wersji trzeciej, 3,5, teraz jesteśmy na poziomie wersji czwartej, ale większość, podejrzewam, naszych słuchaczy ma jakieś doświadczenia z tym modelem i ma jakieś wyobrażenia. To czy mógłbyś jakby w takim kontrapunkcie do modelów OpenAI, tego powiedzmy GPT wersji 4.0, przedstawić Bielika? Tak? Jaki to jest model, czym on się różni, w czym jest podobny? Tak? Może w takiej konwencji.
Dobrze. Po pierwsze, to jest jednak model językowy. Oczywiście my mamy też czata, zaraz też będę o nim opowiadał, ale jednak to jest model językowy, bo my przyzwyczailiśmy się, że jednak używamy tego czata GPT, ale on jest osadzony na modelu dużym, a my jednak stworzyliśmy ten model właśnie od podstaw. Jakie są różnice? Ja daję takie różnice, że dla mnie w ogóle wszystkie produkty OpenAI to trochę jak transport publiczny. Czyli OpenAI stworzyła wielką infrastrukturę, tory, po tych torach jeżdżą różne wagoniki, różne modele, potrafią przenosić masę osób i to jest ważny element, bo potrzebujemy tego transportu publicznego. Natomiast nasz Bielik to jest bardziej już albo samochód kompaktowy, albo właśnie jakaś, jeśli mówimy o biznesie, to ja nazywam wózek widłowy. To nie oznacza, że on technologicznie jest gorzej wykonany, bo samochody kompaktowe mają masę elektroniki, różnych usprawnień. One nie są, że tak powiem, jakimś starociem, tylko po prostu są przystosowane do pewnych rzeczy. Ale zarówno jak wózek widłowy, jak i ten samochód kompaktowy, jeśli chcemy go użyć w domu czy w biznesie, nie potrzebujemy infrastruktury typu tory, możemy go po prostu sobie kupić w salonie i wykorzystać. I tak jest Bielik. Bielik jest modelem kompaktowym, chociaż tych definicji jest dużo, nieraz mówi się SLM-em, czyli takim małym modelem językowym, ale co jest w nim ważne, w przeciwieństwie do dużych modeli językowych, że my możemy sobie go pobrać na swój komputer albo właśnie go obudować i używać jako API w tych biznesowych funkcjach, albo możemy go uruchomić w jakimś czacie i nagle na naszym komputerze działa nam duży model językowy, ten kompaktowy, i możemy z nim sobie czatować. I teraz co ważne, i tu pojawia się, możemy wyłączyć nawet internet. Nie potrzeba nam, co daje nam duże bezpieczeństwo, że te nasze dane nie są przetwarzane w chmurze, czy prywatnej, czy publicznej. I teraz do czego właśnie te modele? No właśnie te pobranie i te bezpieczeństwo powoduje, że na przykład polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza z tych sektorów regulowanych, banki, różna służba zdrowia, gdzie jest tajemnica bankowa, tajemnica pacjenta, tajemnica adwokacka,
tak.
mogą przetwarzać dokumenty na przykład w takim właśnie modelu bez internetu. I wtedy, jeśli się zdarzy, te dokumenty będą zawierać naprawdę wrażliwe dane, a tak się dzieje, albo na przykład nasza dokumentacja medyczna, tam może być wszystko, mamy tą pewność, że one są tutaj realizowane na tym komputerze. Oczywiście są pewne ograniczenia. Jeśli my możemy pobrać sobie to na swój komputer, to nie może wymagać 100 kart GPU i w ogóle miliona gigabajtów RAMu czy innych właśnie jakichś jeszcze zasobów. Tylko musi być on na tyle kompaktowy, żeby mógł uruchomiony być na komputerze. I jak my sobie z tym radzimy? No po prostu on ma pewne ograniczenia w postaci na przykład obsługi języków naturalnych, już mówię. ChatGPT przyzwyczaił nas, że w każdym języku rozmawia, czy bardzo poprawnie, to jest inna strona. Nasz Bielik oczywiście w języku polskim, jak urodzony w Polsce, potrafi operować tym językiem. Angielski też bardzo dobrze. Natomiast inne języki, bym powiedział, jak taki student może jakiejś filologii, ale jeszcze bez doświadczenia, albo student taki, który hobbystycznie uczy się jakiegoś języka. Więc przetłumaczy nam tekst na przykład z języka, nie wiem, francuskiego, włoskiego, niemieckiego, ale pewnie językoznawcy by mieli dużo do tego tekstu jakichś uwag. I to jest ta kompaktowość. Ale jeśli sobie przyjmiemy, że na przykład polski bank jednak ma komunikację w języku polskim, sporadycznie w angielskim, to już jest to wystarczające, a ma te ogromne możliwości, jeśli chodzi o uruchomienie bezpieczne.
Ale może to podkreślmy wyraźnie, tak? Bo podejrzewam, jak ktoś słucha i pojawia się w tle sektor finansowy, bankowy, to od razu myśli się w kontekście olbrzymie budżety, data center i stawiamy sobie taki model językowy. Natomiast rozumiem, że wymiarowanie Bielika jest takie, że możemy mówić tutaj o małych i średnich przedsiębiorstwach, no nie wiem, na przykład kancelaria prawna, czy jakieś biuro adwokackie, czy nie wiem, notariusz. I powiedz właśnie, czyli rozumiem, że to w budżetach takich małych przedsiębiorstw można sobie lokalnie, w takim self-hostingu postawić takiego Bielika i te dokumenty w języku polskim przetwarzać?
Tak. Bielik ma dziś 13 miliardów parametrów. I dlaczego dobraliśmy te 13 miliardów parametrów? Żeby powiedzieć, te liczba parametrów trochę nam pokazuje moc modelu. Mówię trochę, bo to jest trochę jak z pojemnością silnika. Kiedyś jak czym większa pojemność silnika, to oznaczało, że ten samochód ma większą moc, prędkość, a teraz jak się te wszystkie turbo doładowania pojawiły, to nie zawsze to jest. Tak podobnie w dużych modelach językowych.
Dokładnie. Ale... I może tylko dla słuchających, GPT to jest razy 10, rząd wielkości więcej.
Tak, dokładnie, chociaż GPT-3,5 to jest razy 10, bo później OpenAI przestał w ogóle mówić, ile parametrów ma. To też pokazuje ten Open, ile parametrów posiada. Więc dlaczego te 13 miliardów? Bo z jednej strony on daje nam pewną moc, my dokładnie przetestowaliśmy je na zadaniach takich, które są najczęściej w biznesie, albo zadaniach właśnie, tak jak tu powiedziałeś, na przykład jakichś prawnych. I to jest te 13 miliardów parametrów, że jakość jest bardzo dobra, porównywalna z dużymi modelami, tymi razy 10 na przykład. Ale te 13 miliardów parametrów pokazuje, bo tu jeszcze musimy powiedzieć, że modele kochają karty graficzne GPU, tak? Nie za bardzo CPU. To znaczy, znów, to byśmy musieli też rozwinąć, ale w skrócie sztuczna inteligencja lubi GPU, bo na nich jest to szybkie.
I lubi pamięć.
Tak, i lubi pamięć. No i teraz to powoduje, że oczywiście jeśli AI to lubi, te karty są strasznie drogie, porównując, nie wiem, do komputerów i do tych procesorów, to ta cena jest ogromna. I znów też go tak nasi specjaliści w spichlerzu Bielika tak zwymiarowali, tak pracowali, żeby móc uruchomić Bielika na takiej karcie konsumenckiej, na jednej karcie konsumenckiej, czyli takiej właśnie nie bardzo specjalizowanej, która ma ogromną ilość pamięci i różne inne rzeczy, tylko taką bym powiedział dobrą kartę już domową, którą można kupić jedną, on się zmieści w całości. Jeśli też jeszcze jest druga rzecz, do Bielika też dajemy różne takie wersje już upakowane, skwantyfikowane. Tak, które właśnie też mają troszkę mniejszą jakość, ale już zaczynają nam te zasoby jeszcze spadać, jeśli chodzi o pamięć GPU, a nawet możemy uruchomić na CPU, czyli na procesorach. Więc bardzo mocno chcieliśmy osiągnąć ten Bielik i to jest ta następna różnica, dlatego te modele SLM też to jest ta definicja, żeby uruchomić na jednej karcie GPU i mieć zakres sprawności tego modelu, tak jak się używamy w biznesie lub na co dzień. Czyli z jednej strony nasz Bielik streści jakiś dokument, wytworzy jakiś na przykład dobry nazwę produktu, jeśli chcemy slogan, bardzo sobie w tym dobrze radzi. Bardzo dobrze sobie radzi też w wszelkim wnioskowaniu i wyjaśnialności. Czyli możemy mu na przykład dać bardzo skomplikowany tekst, opinię o produkcie z sarkazmem polskim, ironią. Tak jak w internecie się na przykład spotyka. Lubię dać ten przykład. Przy waszych odsetkach to tylko chleb i margaryna imponujące. No widzimy, że sarkazm te imponujące to jest sarkazm. Chleb, margaryna to nie jest neutralne, tylko znaczy, że tak niskie są te odsetki, że musimy zmienić nasze nawyki żywieniowe. I właśnie do takich opinii w internecie ten klasyczna sztuczna inteligencja by powiedziała, że to jest pozytywna bardzo opinia. Tak, neutralna margaryna, chleb i świetny, wspaniale. Duże modele językowe świetnie wychwycą tą ironię i powiedzą, że to jest negatywna. I właśnie do takich zadań Bielik jest też przystosowany. Czy Bielik stworzy nam dobry kawał, anegdotę? Nie sądzę. Wszystkie, nawet te duże modele językowe mają problem z humorem, z abstrakcją jakąś, więc on tego nie zrobi. Czy on powie w jakimś naprawdę niszowym języku angielskim na przykład, albo ma jakieś informacje o aktualnych rzeczach? No nie. On najbardziej pracuje na kontekście, ale jest dedykowany, że można go uruchomić u siebie. Na swoim serwerze, komputerze.
Niesamowite. Tu jest taki bardzo ciekawy wątek, to tak zupełnie mimochodem wspomniałeś, że nie wiemy, ile parametrów jest w aktualnym modelu OpenAI. Więcej, nie wiemy, na jakich zbiorach treningowych ten model powstał. Natomiast w Bieliku mamy sytuację dokładnie odwrotną i tutaj uważam, że powinien się bezwzględnie tym pochwalić, bo w ogóle zbudowanie tego korpusu językowego to był ten pierwszy bazowy projekt w ogóle tej grupy tych zapaleńców wokół spichlerza, tak?
Tak, gdzieś była potrzeba, zapaleńcy ze Spichlerza pochodzą z biznesu. Tu trzeba sobie powiedzieć, że to były osoby, które właśnie zaczęły w swoich organizacjach, czy to bankowe, czy to tak jak ja reprezentuję jakiś software house, no zaczęliśmy w biznesie wykorzystywać duże modele językowe, właśnie ze stajni, można tak powiedzieć, OpenAI. No ale pierwsze pytanie było na przykład osób od bezpieczeństwa, no zaraz, ale gdzie te dane są przetwarzane? Tak, oczywiście to wszystko się zmieniło, bo pojawiło się też duże modele językowe w chmurach, na przykład Microsoftu, ale dalej mamy tutaj, no jest jeśli to jest chmura prywatna, to jednak chmura. A w tych bardzo wrażliwych danych nawet chmura prywatna ma pewne ograniczenia. Więc stwierdziliśmy, warto mieć taki model mały. Ale rzeczywiście wtedy jakiś szacunek mocy, jaki potrzebujemy do wytrenowania modelu, to nas w ogóle całkowicie, że tak powiem, przerażał. I wtedy wymyśliliśmy sobie, że jakby tym współczesnym kapitałem to są dane. I jak będziemy mieć dane, to na pewno ktoś będzie zafascynowany tym, że mamy te dane i na przykład, czy ze względów naukowych, i trochę się tak stało, to za chwilę powiem, no ktoś wspomoże nas w tym trenowaniu. Więc na początku mówiliśmy masa, później rzeźba. Czyli tylko i wyłącznie skupiliśmy się na danych, żeby zbudować masę, później będzie rzeźba. I teraz skąd myśmy brali te dane? To jest też ważne. Danych jest dużo, czy w polskim internecie, czy też w ośrodkach naukowych, bo tu są różne takie zestawy danych, choćby edukacyjne, które powstają. Też dane, które wynikają na przykład, że prawa autorskie już wygasły. Tak, mówimy o jakichś różnych projektach Gutenberg i innych, gdzie są książki, do których już po prostu nie ma praw. Jest bardzo dużo w internecie raportów, raportów takich rządowych, na przykład, nie wiem, Strategia Polski, międzynarodowa i tam 250 stron na 10 lat. To wszystko powoduje, że mamy dużo tych danych, ale po pierwsze trzeba je skatalogować. One są rozproszone w różnych źródłach, więc my, to nie jest tak, że myśmy wytworzyli te dane albo to są nasze autorskie książki, które pisaliśmy i artykuły. Nie, myśmy wszystko katalogowali, sprawdzali jakość z różnych powodów, bo czasami na przykład historycznie uratowaliśmy polski Usenet. Pewnie osoby, które mają PESEL odpowiedni, znają Usenet i te grupy dyskusyjne.
Lata 90.
Pierwszy internet. I teraz myśmy go uratowali, bo wszystkie serwery są wyłączane. To najczęściej było w ośrodkach naukowych, więc pewnie SGH miał taki serwer.
Uczelnie to utrzymywały. Dokładnie.
Ale teraz już nikt nie korzysta z tego Usenetu i one są wyłączane. I myśmy taki zbiór pozyskali, ale to były lata, kiedy nikt nie wiedział, co to jest jeszcze w internecie, że można zlokalizować po IP, więc mówmy sobie szczerze, w tych grupach był ogromny, otwarta wypowiedź, ale czasami z ogromną falą hejtu, wulgaryzmów i różnych rzeczy, bo nikt nie kontrolował. Ten internet jeszcze był taki nieregulowany. Myśmy to uratowali. Z jednej strony mamy, więc pewnie naukowcy mogą z tego skorzystać i wyciągnąć właśnie i porównać hejt usenetowy i dzisiejszy na Twitterze na przykład.
To prawda.
Ale myśmy nie użyli tego do trenowania, bo jakość tych tekstów, po pierwsze bardzo rzadko używało się polskiej w ogóle klawiatury, więc to były wszystkie w stronie kodowej Polskawy. Po drugie, no, jakość ta, bym powiedział, już językowa była bardzo niska. Więc myśmy katalogowali, sprawdzali przede wszystkim właśnie jakość tą językową, jakość transformacji, bo nieraz PDF-y są jeszcze stare z jakiejś digitalizacji, skanerów, OCR-ów, więc sprawdzaliśmy, czy czasem jakiś szum do tych, że fajny raport, książka, której prawa mamy. No ale niestety transformacja do czystego tekstu bardzo nam tu przeszkadza. No i ostatnia rzecz, że no, mimo że coś jest w internecie, to nie oznacza, że jest całkowicie za darmo, więc też trzeba było jakiś w sposób automatyczny sprawdzić, czy nie ma zakazów, że dany wydawca jednak zakazuje użycia tekstów, przetwarzania i innych rzeczy. Więc to wszystko musieliśmy zgromadzić. Czyli to nie są nasze teksty. To są teksty, które są rozproszone w różnych źródłach internetowych.
Publicznie dostępne.
Publicznie dostępne. Myśmy skatalogowali je. Daliśmy odpowiedni pakiet. To jest też bardzo ciekawe, że no, spichlerz jest znany z Bielika, ale myśmy chcieli stworzyć cały ekosystem. Chcieliśmy stworzyć ekosystem nie tylko taki, żeby w spichlerzu powstawały modele językowe, ale żeby każdy mógł sobie stworzyć taki model językowy, jeśli na przykład posiada odpowiednie zasoby właśnie, jeśli chodzi o karty GPU. Więc do tego jest pakiet. I teraz, żeby skorzystać z tego oczyszczonego, zweryfikowanego na przykład naszego datasetu, wystarczy 10 linijek w Pythonie i możemy sobie je pobrać wszystkie. No i to były dane. No i jak tych danych już było tak dużo, to wtedy Cyfronet, ja nie wiem, czy mogę mówić o konkurencji, ale AGH budował superkomputer. No, widzę...
ale powiem ci szczerze, ja uważam, że to jest trochę na granicy cudu. No bo żeby taki model językowy nie użytkować, tylko zbudować, czyli zrobić to pre-train, prawda? No to trzeba olbrzymich zasobów. I tu nagle się pokazał ten Cyfronet z tym superkomputerem. Tak?
Który szykował, bo tu jeszcze jest ważny element... Teraz Helios, bo tu chodzi o superkomputer Helios. On już działa, już ośrodki naukowe go używają, bo Cyfronet głównie udostępnia swoją moc obliczeniową dla ośrodków naukowych i tam różne modele są liczone. I oni budowali Heliosa, który miał ogromną ilość kart właśnie GPU, 440 z pamięci, więc mam nadzieję, że Marek Magryś i Łukasz przebaczą, jeśli pomyliłem się w ilości kart. I oni Heliosa budowali wtedy, no i po prostu chcieli go przetestować, wygrzać mocno. Tak. I oczywiście tutaj być może ośrodki naukowe no nie chciałyby być królikiem doświadczalnym. Nie dość, że mają jakieś eksperymenty na swoich danych, to jeszcze muszą Heliosa, który może mieć pewne ten. A tu nagle pojawia się właśnie spichlerz, który ma dane. Oni mają Heliosa, który wymaga przetestowania. No i też tutaj też Cyfronet chciał z nami wspólnie, bo nie było tych kompetencji właśnie budowania dużych modeli językowych. Były kompetencje dostrajania, co jest troszeczkę taki specjalizowania tych modeli językowych, ale takich od podstaw nie było. Więc też wspólnie z Cyfronetem zaczęliśmy wytwarzać te kompetencje i mam nadzieję, że w Cyfronecie tam wykorzystują to też wśród studentów i właśnie coraz więcej osób z uczelni wyjdzie z tą wiedzą, jak budować duże modele językowe.
Tak. Zresztą to jest ciekawy wątek, podejrzewam w ogóle na osobną rozmowę, z tymi kompetencjami, jakie tworzą się wokół tych projektów. Przecież my jakby w sposób, no niestety my tracimy tą naszą suwerenność cyfrową w tym kontekście, że jesteśmy biorcami tych technologii, tak? Natomiast to, o czym ty mówisz, to jest stworzenie modelu językowego od podstaw, tak? Bym powiedział od zbioru treningowego i algorytmu, który jest używany do tego, żeby zrobić ten pre-train. Oczywiście tam był w trochę chyba Mistral, tak? Jeśli kojarzę, tam, żeby ten start w ogóle zrobić.
Tak,
prawda?
Inicjacja, to jest taka inicjacja. Dlaczego? Ponieważ duże modele językowe muszą mieć bardzo zróżnicowane teksty, nie tylko polskie, ale też kody źródłowe na przykład, inne języki, po to, że później jak przetwarzają dany tekst, to chociaż wiedzą, że to jest kawałek chińskiego i właśnie te podstawowe chociaż znajomość chińskiego wiedzą, że w polskim tekście może wystąpić na przykład jakiś chiński element albo kod źródłowy. I teraz mogliśmy od początku, ale po co? Ta inicjacja nastąpiła, więc to nie było dostrojenie Mistrala, ale tylko taka inicjacja, żeby nie od początku i wtedy na polskich testach tworzymy model bazowy. Bo tutaj też jeszcze trzeba wyjaśnić, że są takie dwa modele. My używamy najczęściej tego instrukcyjnego, tego dialogowego, który on już nam pięknie tutaj rozmawia, ale gdzieś wcześniej jest model bazowy. Model bazowy uczony jest na czystych tekstach. To jest tak, jakbyśmy postawili człowieka, dali mu ogromną bibliotekę i mówimy czytaj. I on jeszcze ma fotograficzną pamięć. I on, myślę, że bez żadnego nadzoru i nauczycieli, z tą fotograficzną pamięcią i tą ogromną bibliotekę, myślę, że on by się nauczył tej wiedzy ogólnej, niespecjalizowanej, bo tu potrzeba by doświadczenia i właśnie tych nauczycieli, ale ta ogólna by była. I tak właśnie bazowe modele działają. Dajemy mu czyste teksty, mówimy czytaj. I on co potrafi? On potrafi te wszystkie niuanse językowe jeszcze bez tej wiedzy ogólnej. On tak naprawdę potrafi przewidywać następne słowo. Tak, czyli tak. Jeśli ja mówię Adam Mickiewicz, to on powie jest albo poetą i tak dalej, i tak dalej. Ale ten bazowy jest takim właśnie też tutaj dużo u nas na Spichlerzu dyskutujemy. To bardzo fajnie, że to tak jak trochę jak chleb się tworzy. To jest taki zaczyn, kwas. No i następnie na tym bazowym już my musimy sobie instrukcyjny zbudować, czyli już mu wszczyknąć jakąś wiedzę, czyli już dać zadania. I tu już jest potrzebny nauczyciel, ktoś, który te teksty odpowiednio tutaj da, żeby stworzyć ten instrukcyjny model.
No właśnie. I tutaj jakby w tle pojawiło nam się to budowanie kompetencji według tego, wokół Spichlerza, wokół tego dzieła, no bo gdzieś tam w tle te takie projekty czysto akademickie, prawda? Politechnika Gdańska, Kura, całe to konsorcjum, prawda, z Plumem, prawda, gdzie jest wiodącym ośrodkiem jest nasza Politechnika Wrocławska.
Wspólna,
dokładnie. I Bielik. Czyli literalnie w Polsce podejrzewam poniżej 100 osób, które tak naprawdę ma jakieś zrozumienie dogłębne tej technologii, więc to się dopiero dzieje, ale w zasadzie Spichlerz jest jedynym taką otwartą społecznością, prawda, gdzie jest wymiana wiedzy, gdzie można jakby na bieżąco śledzić, więc tak może finiszując z naszą rozmową, powiedziałbyś trochę o tej niezwykłej społeczności i jak tam można w ogóle jakby wyjść, tak? Jak można wspierać Spichlerz.
Postaram się naprawdę, bo to jest temat rzeka. Ale rzeczywiście, tu musimy wiedzieć jedną rzeczą. My cały czas patrzymy przez pryzmat właśnie tej generatywnej sztucznej inteligencji. Są LLM-y, tak? Tak. Wszyscy mówią, po co Polakom tutaj trenować LLM-y, jeśli naprawdę Amerykanie zrobią to lepiej, albo Chińczycy.
Tak.
Ale to jest tak samo. U nas w Polsce no nie mamy jeszcze tego przemysłu na przykład kosmicznego tak mocno stworzonego, ale to, że w uczelniach są różne konkursy na łaziki, tworzone są różne takie komponenty. Później nagle się okazuje, że cały przemysł jest oparty na podzespołach polskich, mimo że my w ten kosmos tak często nie latamy.
Tak.
Samo jest z dużymi modelami językowymi. To nie jest tylko model. Wokół są benchmarki, czyli coś, co można przetestować, zestawy danych. I to jest coś, co my możemy uczyć i tworzyć. Po to powstał Spichlerz. Tych narzędzi tam jest bardzo dużo. Teraz w Spichlerzu jest 1200 osób. I to nie znaczy, że wszyscy trenują tam od podstaw. Tak. Ale jest dużo osób, które zajmują się etyką. I na przykład rozmawiamy, czy Bielik powinien podawać potrawę z mięsa psa na przykład, czy nie powinien. Czy my powinniśmy w jakiś sposób ograniczać jego. To są potrzebne dyskusje, które nawet jeśli teraz ktoś nabierze tej wiedzy, nie tylko czysto tej deep techowej, to on później może to wykorzystać, czy w polskiej organizacji, czy w organizacji już zagraniczne. Bardzo ważna jest ta wymiana wiedzy i to udało nam się, że zbudowaliśmy te 1200 osób. Zresztą też tutaj jesteś, można powiedzieć, członkiem Spichlerza. I ja daję taką dla mnie miarą sukcesu Spichlerza. Ja jestem współtwórcą, nie twórcą, więc może mogę tak trochę nieskromnie powiedzieć, że kiedy się pokaże jakiś news, na przykład na X-ie, że nowy model, to na Spichlerzu po 10-15 minutach pokazuje się ten news z komentarzem eksperckim.
To prawda.
Drugim rzeczą, to ja liczę osoby, ile dzięki Spichlerzowi zmieniło pracę, albo na przykład byli absolwentami i w Spichlerzu stworzyli jakiś dataset i nabrali coś, co mogli wpisać do CV namacalnego i mogą pracować właśnie przy dostrajaniu modelów w data science i tak dalej, i tak dalej. I to jest dla mnie bardzo ważne, żeby ta wymiana wiedzy było. A jak jeszcze, to nie jest tylko wymiana, że spotykamy się, tylko wytwarzamy jakieś produkty otwarte, czy to zestaw danych, czy jakiś benchmark, czy model. To jest coś, co nam da właśnie tą innowacyjność, że teraz to wystarczy tylko poprosić rząd o środki, bo mamy te 100, 200 czy 1200 osób, bo to nie tylko o deep techowców chodzi, które mogą stworzyć firmy w Europie, a za chwilę będzie AI Act i będziemy potrzebować tych kompetencji tu, bo nie wiemy, jak rynek amerykański, to znaczy jak amerykańskie firmy, czy czasem nie wycofają się z Europy, albo dadzą nam modele budowane tylko na danych syntetycznych.
Tak, już są ograniczenia, tak, prawda?
No, zresztą Meta chyba ogłosiła, że swój multimodalny wycofa z Europy, tak, ze względu
to
na
samo z Apple, dokładnie,
programy
dzieje.
Regulacyjne.
Dobrze, to może tylko jeszcze wspomnij na koniec, że Bielik jest w jakiej licencji udostępniany, bo to jest open source, tak. To chyba nie padło to słowo.
To znaczy, tu też w modelach dużo rzeczy tam jest open source, bo jest i framework, na który był trenowany, aha, i zestaw danych, i też właśnie wszystkie benchmarki są, i model wagi, że możemy pobrać. Aha. Więc ja bym powiedział, że nawet większy open source niż Meta na przykład. Aha. Jest na licencji, Bielik 1 był na licencji nie do użytku komercyjnego, bo to był taki eksperyment, a Bielik już 2 jest Apache 2.0 licencja, aha, z użytkowaniem komercyjnym, czyli bank czy ktokolwiek inny startup może pobrać takiego Bielika i budować na tym swoje wartości biznesowe albo jakąś przewagę konkurencyjną. I to jest właśnie też wspaniałe, że wymieniamy się wiedzą, a jeszcze coś tworzymy.
No, dokładnie. Pięknie dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę. Chyba wspólnie możemy też na Discord zaprosić tutaj.
Tak, działamy. To teraz taki standard się staje, że ta AI-owa cała społeczność na Discordach się spotyka, nie wiem dlaczego, więc zapraszamy na Discord, zapraszamy na bielik.ai i tam jest czat, który można przetestować, nie powiedzieliśmy trochę, no i zapraszamy.
Super. Pięknie dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka SG Chat w paśmie AI Lab. Przedstawiliśmy w nim najbardziej aktualne kwestie związane ze sztuczną inteligencją i transformacją cyfrową. Gorąco zachęcam do odsłuchiwania naszych podcastów dotyczących różnych obszarów nowych technologii, publikowanych w mediach SGH, a także zamieszczanych na YouTube, Apple Podcast i Spotify.